Pan Bolesław chciał się pokazać, więc umyślił ekstra garnitur, żeby nie wyjść za granicą na jakiegoś dziada z prowincji. Krzysiek nie chciał przeszkadzać w rozmowie. Na domiar złego znany mu asystent reżysera, który tego dnia miał nadzorować kręcenie scen, już darł się na całe gardło, zbierając SS-manów, a goniąc krzyżaków, potrzebnych zupełnie gdzie indziej. Na połowie hali ustawiono plan z dekoracjami udającymi dziedziniec zamku do sceny kaźni na Jadźwińskich Chłopach. Pomachał więc tylko do dziennikarza, zaczekał na podobny gest w odpowiedzi i pognał na miejsce zbiórki, gdzie przywitał się z kolegami. No dziś akurat miał odgrywać faszystę w czarnym mundurze z trupimi główkami, pacyfikującego wraz z całym oddziałem wieś, odtworzoną pieczołowicie we fragmencie, markowaną w szerszym planie podpartymi za pomocą drewnianych rusztowań fasadami chłopskich chałup i obórek. Sceny do nakręcenia nie wydawały się przesadnie trudne. Właściwie stanowiły konieczne uzupełnienie do tych epickich z użyciem ognia i pirotechniki zrealizowanych już w plenerze. Jednak drugi reżyser, dopiero wyrabiający się u mistrza, bywał zazwyczaj okropnie przejęty. Swoje zaś zdenerwowanie wyładowywał na statystach i ekipie technicznej, w przeciwieństwie do prawdziwych aktorów, których traktował z uniżoną uprzejmością. Więc lepiej było mu się nie narażać. A najbliższe zadania, odprawa, dobieranie kostiumów i charakteryzacja, wymagały skupienia. Kręcili do obiadu, a gotowego materiału powstało niewiele. Asystent był ciągle niezadowolony z efektów pracy. Wściekał się i krzyczał na wszystkich. W końcu ogłosił przerwę na obiad. Sam już znużony bezowocnością wysiłków, było wiadomo, że na ujęcia zejdzie calutki dzień. Krzysiek wszedł do baru na piętrze wytwórni. Długie pomieszczenie, zwane tramwajem, ze stołami ciągnącymi się po obu stronach, było mu dobrze znane. Prawo do zupy regeneracyjnej przysługującej pracownikom planu również. Wzdłuż stołów rozsiedli się z przydziałowym daniem członkowie ekip obu kręconych filmów, jakimś trafem podzieleni równo po lewej SS-mani, po prawej krzyżacy. No, gdzieniegdzie poprzetykani etatowymi pracownikami wytwórni czy też gośćmi z zewnątrz. Na samym końcu, niedaleko od kontuaru, młodzieniec zauważył Lesmana i Weinera, pogrążonych w rozmowie nad parującymi talerzami. No, był już lekko spóźniony z powodu wizyty w toalecie, ale zanim szło jeszcze, chrzęszcząc elementami zbroi, dwóch maruderów z tamtego przedsięwzięcia. Jeden z nich widocznie spojrzał w tym samym kierunku, bo Krzysiek usłyszał z zapleców kwestię wygłoszoną zduszonym ze złości głosem. No patrz, tego skurwa. Mówiłem ci, oszust, przekręcił mnie w pokera na całą kasę, jaką miałem, teraz siedzi sobie jak nigdy nic. Żyd pierdolony. Poczuł, że ktoś go trąca łokcie, mocno, bezceremonialnie, także nieomal stracił równowagę. Mężczyzna, który w ten sposób utorował sobie drogę, przeszedł obok, nie zaprzątając sobie głowy przeprosinami. Był chyba nabuzowany złością, bo przyspieszał za każdym krokiem, aż poły białego płaszcza z naszytym wielkim krzyżem zafurkotały poderwane pędem powietrza. Krzysiek zrozumiał, że zdąża w kierunku dziennikarza. Szybko też zmiarkował, czemu. O tym, że Lesman grywał na pieniądze, dowiedział się już dawno i tak długo go męczył, aż tamten pokazał kilka sztuczek i objaśnił reguły gry. Na szczęście powiedział, przydaje się zawsze, ale nie zawsze się je ma. Grać trzeba. Dlatego znacznie ważniejsze jest liczenie szans i znajomość ludzi. Gra się głową, a dokładniej tym, co w niej siedzi. Rozumem więc, żeby zwiększyć szanse wynikające z arytmetyki, trzeba wiedzieć, jak rozumem posługuje się przeciwnik i nie dać się złapać na proste oszustwa, bo zbyt wielu pokerzystów uważa, że cały magazyn numerów odznaczonych kart przez urodziwe asystentki po tajne sygnały, gdy wspólnie goli się jelenia, należy do reguł gry. No chłopak z czasem z tej lekcji korzystał. Wygrywanie drobnych sum od kolegów i znajomych kolegów stanowiło liczącą się część jego mało imponujących dochodów. Jednak raz skorzystał naprawdę, gdy podpuszczony jak dziecko siadł do stołu, a dokładniej mówiąc dwóch skrzynek po jabłkach przykrytych kawałem dykty, z prawdziwymi bandytami. No i szybko się zorientował, w jaki sposób oszukują, lecz wolał udawać, że niczego nie widzi, nie kozakować, raczej grzecznie przegrać swój, a także podetknięty przez przygodnych kibiców grosz, zamiast zarobić kosą pod żebro. No, pewnie lekcja hazardu z panem Bolkiem kosztowała Krzyżaka znacznie drożej. I dlatego teraz był taki wyrywny, pomyślał. Poszedł za nim, na wszelki wypadek przekładając ciężką replikę Schmeissera na plecy, by mieć wolne ręce. Mężczyzna podszedł do stołu, przy którym siedział Lesman, stanął w rozkroku i głośno wycedził jadowitą kwestię. Zostaw przystojniaczku te flaki, one są dla Polaków, dla ciebie jest tylko koszerne żarcie. Zapadła cisza. Nawet łyżki przestały szczękać. Krzyżak zaczął sięgać po talerz dziennikarza w sobie wiadomym celu. Może chciał tylko zabrać mu obiad, może odstawić, żeby uzyskać uwagę dla wystąpienia, może wylać zawartość na marynarkę przeciwnika. Nie zdążył. Krzysiek klepnął go w ramię, bynajmniej nieprzyjacielsko. Tamten odwrócił się. Był mniej więcej wzrostu chłopaka, ale w mocno już średnim wieku, do tego z brzuchem wylewającym się z nadpasa obciążonego mieczem. Wejście na piętro i pokonanie całej długości bufetu kosztowało go chyba sporo sił, bo czoło pod osłoniętą przyłbicą miał zroszone potem. — Czego? — wychrypiał. — Weź zostaw człowieka i wyjebalaj pod Grunwald, zakuty łbie. Krzyżakom uśmiech zamarł na ustach.